Raport literacki. Witamy naszych słuchaczy w kolejnej odsłonie Raportu literackiego. Anna Torchan,
Katarzyna Grzyb,
Aleksandra Brzezińska
i Jakub Różniak.
I w dzisiejszej audycji poruszymy temat zwierząt w literaturze. Zwierzęta, pupile czy ofiary ludzi. Zobaczymy, jak to się nam prezentuje w zebranej dzisiaj literaturze. Może zaczniemy od ciebie, Kasiu, co dzisiaj przygotowałaś.
Tak, ja przygotowałam cię książkę, w której zwierzęta są trochę na straconej pozycji. Książka Zenona Kruczyńskiego, Farba znaczy krew. Książka, która według mnie równie dobrze mogłaby nosić tytuł Wyznania byłego myśliwego, bo książka opowiada o środowisku dla wielu zamkniętym, środowisku myśliwych, środowisku osób, które polują, i autor tej książki przeszedł przemianę, bo na początku był myśliwym, na początku należał do tego środowiska. To było też wpisane w tradycję. Bardzo często właśnie tak jest, że myśliwi polują, ponieważ to jest taka tradycja przekazywana z dziada pradziada. Polował tata, polował dziadek, więc i ja też poluję. I to od małego już jest mały chłopiec prowadzony do lasu i pokazuje mu się od początku, jak to wszystko, jak ta sztuka wygląda, bo myśliwi uznają to za sztukę wręcz. I ta książka opowiada o tym środowisku. Ta książka jest bardzo szczera. Szczera dlatego, że autor jej nie szczędzi w niej również siebie. Bo jednak środowisko myśliwych, polowania, no to mówiąc prosto, jest zabijanie. Ale z drugiej strony, co zauważyłam w tej książce, to polowanie, to zabijanie jest namalowane w taki sposób, że tam nie ma krwi. Już w samym tytule farba znaczy krew. Myśliwi nie mówią na krew, tylko mówią farba. Czyli tak jakby to znaczenie takie mocne, bo jak słyszymy krew, to nam się od razu kojarzy, że to jest coś takiego...
Po prostu chodzi o złagodzenie jakby.
Tak, złagodzenie tych pojęć. Nie ma krwi, jest tylko farba. I to pierwsze, co takie mi się rzuciło właśnie w oczy, nad czym się zastanowiłam, że oni nie dopuszczają do siebie myśli, że oni robią coś złego. Jest bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo argumentów za tym, że oni robią coś dobrego wręcz. Oni pomagają naturze. Takim koronnym argumentem, który pada, jest to, że natura już tak przyzwyczaiła się do tego, że jest to polowanie, że myśliwi biorą w niej udział, że wręcz teraz jakby zaprzestać tego polowania, to natura by sobie nie poradziła. By było, nie wiem, za dużo zajęcy, za dużo łosi i tak dalej. Co oczywiście jest bzdurą, jak twierdzą eksperci, że natura by sobie sama poradziła.
No właśnie, obecnie my jako ludzie zniszczyliśmy na tyle środowisko naturalne, że nie ma terenów, które są w równowadze. Na przykład na terenach Polski na przykład jest bardzo mało miejsc, gdzie mamy wilki, niedźwiedzie czy inne zwierzęta, które są w stanie poradzić sobie z nadmiarem innych gatunków. Dlatego obecnie polowania są być może przykrą koniecznością, bo w momencie, w którym zabrakłoby ich, prawdopodobnie mielibyśmy na przykład zniszczone plony przez zwierzęta, które wchodziłyby na nasze pola i być może zapanowałby głód. Trudno to stwierdzić w tym momencie.
Właśnie o tym mówię, że ten argument koronny, który jest używany przez myśliwych, Zenon Kruczyński go bardzo szybko obala. Nie obala go w książce, bo książka jest... ona jest szczera, ona jest o tym, że nie powinno się polować, ale ona nie mówi wprost, nie poluj. Ale Zenon Kruczyński na spotkaniach autorskich podaje te argumenty, podaje wręcz wyniki badań, które jednoznacznie wskazują na to, że to jest bzdura, jak ktoś mówi, że jest za dużo łosi albo że za dużo jest jakichś zwierząt, które wręcz wchodziłyby w tę naszą ludzką strefę, że nam by mogły zaszkodzić, albo tak jak mówisz, niszczyłyby uprawy i pola. To nie jest prawdą. I tak też od razu przyszło mi na myśl, że wszyscy tak mamy, że mamy takie swoje grzeszki, które wiemy, że to jest nie do końca dobre, że to jest złe, ale potrafimy to sobie bardzo dobrze tak omówić, żeby to wyszło, że no niby złe, ale tak nie do końca. Też mi przyszło na myśl zaraz palenie papierosów na przykład. Ja nie palę, ale znam osoby, które bardzo dobrze potrafią to sobie wytłumaczyć, dlaczego palą. Bo palenie obniża stres, bo kawa bez papierosa to nie to samo i tak dalej. Co jest oczywiście bzdurą i ci, którzy palą, też o tym wiedzą. Ale jakoś muszą się tłumaczyć z tego. Wiedzą, że to jest złe. Ta książka w ogóle jest bardzo drobiazgowa, bardzo szczegółowa. Sama wyprawa na polowanie jest opisana w bardzo ciekawy i taki drobiazgowy sposób. Wręcz ma się wrażenie, jakby człowiek sam szedł na to polowanie. Jest szczera, to będę powtarzała bardzo często, bo szczerość tej książce jest chyba jej największą zaletą. W ogóle wstęp do tej książki napisała Olga Tokarczuk. Olga Tokarczuk znana między innymi z książki Prowadź swój pług przez kości umarłych. Książka również nawiązuje do tematyki polowań i do tematyki łowiectwa. I tutaj Olga Tokarczuk w ogóle z tyłu tej książki nie swojej, tylko książki Farba znaczy krew, też zaznacza, że ta książka może być niewygodna. Niewygodna między innymi dla środowiska łowieckiego, ale też niewygodna myślę, że dla tych, którzy z tym środowiskiem łowieckim też mieli takie przeświadczenie, że w sumie ci myśliwi robią dobrze, bo na pewno jest jakaś regulacja tego prawa, które mówi, że dobrze, w tym roku to musimy zabić 3 zające, bo jest ich za dużo. No, badania wskazują na to, że tak nie powinno być, a myślistwo polowania to jest bardziej właśnie rozrywka. I coraz częściej mówi się o tym, między innymi w kontekście książki Olgi Tokarczuk, teraz tej książki, ale też w kontekście filmu Pokot pani Holland, reżyserki. Ona dostała nagrodę na festiwalu w Berlinie, nagroda, która nazywa się...
Złoty Niedźwiedź, tak?
Złoty Niedźwiedź, tak, właśnie. Wahałam się, Złoty Lew?
Nie,
czy złoty...
Srebrny Niedźwiedź.
Srebrny Niedźwiedź, no właśnie.
Srebrnego Niedźwiedzia.
Tak, dostała Srebrnego Niedźwiedzia za otwieranie nowych horyzontów, jakoś tak, nowych tematów w kinie, dobrze kojarzę?
Chyba coś takiego, teraz też nie pamiętam dokładnie, za co dokładnie dostała, ale no... Film oczywiście bazuje, znaczy jest na podstawie książki też Olgi Tokarczuk, tak? Która chyba scenariusz napisała do filmu.
Tak, była
filmu Agnieszki
Holland.
Więc tutaj jakoś można by porównać właśnie ten film, książkę.
Po prostu powiedz, jaki problem ona porusza.
Oczywiście to jest książka o polowaniach, jakby nie było. Też tak jak tutaj mówiłaś o tej książce Farba znaczy krew Kruczyńskiego, to tak samo książka Olgi Tokarczuk, Porować swój pług przez kości umarłych, mówi o tych właśnie problemie dyskryminowania zwierząt, tak bym to nazwał może nawet, że te zwierzęta są w takiej właśnie...
Na straconej pozycji.
Tak, na takiej straconej, słabszej pozycji i nie ma właściwie kto ich obronić, tak? Jeżeli ludzie sami ich nie obronią, no to zwierzęta same sobie nie poradzą. Tak?
Akurat w książce Tokarczuk taką obrończynią wydaje mi się główna bohaterka. Ona jakby staje się właśnie takim bohaterem dla zwierząt, takim supermanem, powiedziałabym.
I właśnie tutaj też nasunęła mi się myśl, że te książki, chociaż mówią o podobnej tematyce, to ta książka Farba znaczy krew jest bliższa rzeczywistości. U Olgi Tokarczuk, nie wiem, czy to zauważyliście, ale rzeczywiście czasami miałam wrażenie, że jestem w takim innym świecie, trochę oderwanym od rzeczywistości, bo ta pani
Janina Duszejko.
Janina Duszejko, główna bohaterka, ona jest trochę uważana przez swoje środowisko jako taka wariatka.
Jakaś wiruska troszeczkę, powiedziałabym.
Tak, która broni tych zwierząt za wszelką cenę. Zajmuje się też przy tym astrologią, układem planet, zaczytana w horoskopach, więc tam rysuje się taki obraz trochę...
Dziwaczki.
Dziwaczki takiej, dokładnie. A tutaj w Farba znaczy krew mamy taki... Tam nie ma miejsca na nadrealizm.
Tak, i to jest jeszcze... To jest dużo wątków, tak, które jakby pokazują Olgi Tokarczuk, że ta postać jest dziwna i raczej nie powinniśmy jej...
Brać na serio.
Brać na serio, a tym bardziej nie jako protagonistkę. I to jest trochę taki zabieg też Olgi Tokarczuk, że no, kto właściwie broni tych zwierząt, tak? Albo też szerzej, kto jest zwierzęciem, no bo skoro wszyscy polują na zwierzęta, a potem zostają zabijani ci, którzy na te zwierzęta polują, to jest pytanie, kto jest tym zwierzęciem, kto jest ofiarą, kto jest prawdziwym zabójcą.
No, bardzo ciekawy punkt widzenia. Powiem szczerze, nie myślałam o tym w ten sposób.
No.
A ja nie myślałam o bohaterce jako o takiej, z której nie powinniśmy brać się przykładu, bo w sumie to jednak jest wyraźnie zaznaczone, kto to jest pozytywnym bohaterem.
Tak, ale to jest tak, jakbyś zobaczyła tak tylko stereotypowo, tak?
Mhm.
Stereotypowa postać, która jest dziwaczką, o takim odludkiem, w ogóle nie kontaktuje się praktycznie ze światem i ma własny swój odrębny świat. Teoretycznie to nie jest materiał na dobrą protagonistkę.
Nie, oczywiście.
A jednak to jakoś to wyszło, więc to też jest pewien...
Ciekawy zabieg.
Tak, ciekawy zabieg, ciekawy punkt widzenia tak na tę sprawę.
Dyskusja wydaje się być zawzięta i zmierzać w bardzo, bardzo ciekawych kierunkach, ale może w tym miejscu zrobimy przerwę.
Chcesz mi przerwać, tak?
Tak, chcę ci przerwać. I posłuchamy, co na temat zwierząt ma do powiedzenia pisarz Jakub Ćwiek.
Nie wiem, czy do końca rozumiem, w sensie nawet nie tak, że rozumieć, w jaki sposób myślą, czy funkcjonują, ale czy umiem z nimi funkcjonować. To też jest trudna dosyć sprawa. Miałem trochę doświadczeń ze zwierzętami. Gdzieś tam za dzieciaka pies, potem kolejny pies, potem kilka kotów, koszatniczki, żółw. To się gdzieś tam wszystko przewijało przez moje domy i moje życie. Natomiast ja cały czas jakby uczę się funkcjonowania ze zwierzętami. Widać bardzo wyraźnie, że każde zwierzę, które się gdzieś w domu pojawia, ono odwzajemnia uczucia, które się do niego skieruje. I rzeczywiście zwierzę potrafi się przywiązać. Nawet kot, chociaż ludzie mówią, że koty się raczej do ludzi nie przywiązują, tylko uczą się, jak nimi rządzić. Natomiast ja widzę, że jest to jeden z tych rodzajów prostej przyjaźni, czy takiej bardzo, bardzo fajnej relacji, która by się nam przydała. Zwierzęta są bardzo lojalne i to jest, wydaje mi się, fajne. A także z punktu widzenia pisarza, jeżeli posługiwać się wątkiem zwierzęcia, to on zazwyczaj jest... Opowieści są o człowieku. Nawet jeżeli piszemy o zwierzętach, to tak naprawdę chcemy napisać o człowieku, bo tylko człowieka rozumiemy. I zwierzęta są nam po to, żeby opowiedzieć coś o ich właścicielach, czy o ludziach, którzy się z tymi zwierzętami spotykają, którzy mają z nimi jakąś formę relacji. Więc jest to znakomity obiekt do opisywania, do wprowadzania do historii, po to, żeby ją ubogacić.
Tak jak mogliście usłyszeć, każda historia, w której główną osią są zwierzęta, tak naprawdę opowiada o nas. I trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ tak naprawdę jako ludzie chcemy czytać przede wszystkim o ludziach, a zwierzęta są ewentualnie tematem, wokół którego się obracamy i dyskutujemy. I właśnie taką książką, w której głównym bohaterem jest pies, ale tak naprawdę opowiada właśnie o nas, o ludziach, jest książka Był sobie pies Camerona. I może nim przejdę do samej fabuły, chciałabym wspomnieć o tym, że tak naprawdę to nie jest pierwsze wydanie tej książki w Polsce. Jeżeli kiedyś ktoś z was czytał książkę Misja na czterech łapach, właśnie także Camerona, to jest ta sama książka, tylko że jej tytuł został zmieniony po tym, jak wyszedł film właśnie pod tytułem Był sobie pies. I to książka, która opowiada o Bailey'u, psie, który ma kilka żyć. On się reinkarnuje, przeżywa swoje życie i następnie znowu wraca do swojego ciała. I jednocześnie przez to, że odradza się, opowiada nam historię różnych ludzi, którzy mają przeróżne podejście do zwierząt. Na przykład mamy historię ludzi, którzy kochają zwierzęta, ale kochają zwierzęta ogólnie. Kochają zwierzęta, bo się nimi opiekują, biorą zwierzęta porzucone i prowadzą swego rodzaju schronisko. Albo mamy główny wątek właśnie tej historii, czyli historię chłopca, dla którego Bailey jest całym życiem, dla którego Bailey jest najlepszym przyjacielem i do którego właśnie ten pies najbardziej się przywiązuje. Wprawdzie ja uważam, że jest to książka nieco infantylna, w takim względzie, że psychologia zwierzęcia nie jest tam pokazana do końca tak, jak powinna być. Niemniej wydaje mi się, że jest po prostu bardzo miłą lekturą, która porusza w pewnym sensie ciekawą tematykę i jednocześnie jest na tyle przystępna, że każdy człowiek coś w niej dla siebie znajdzie i prawdopodobnie uzna, że jest to coś miłego.
Ale mówisz o psychologii, to uważasz, że psychologia zwierzęcia jest bardziej skomplikowana niż to, co zostało przedstawione tutaj przez Camerona w książce?
Przede wszystkim, gdyby ten pies nie był uczłowieczony, nie moglibyśmy o nim czytać, ponieważ psia psychika jest zupełnie inna niż nasza. Więc na przykład psia miłość nie jest taką miłością, jaką my odczuwamy. To jest swego rodzaju przywiązanie, to jest, nie jest to gorące uczucie takie, jakie my czujemy. A Bailey w tej książce właśnie takie uczucie czuje, takie ludzkie. Dlatego wydaje mi się, że pod tym względem właśnie ta książka nie jest do końca taka, jaka powinna być.
Czyli jest za dużo emocji w niej?
Wiesz co?
Ten pies przeżywa, czy... Bo nie wiem, bo z początku zrozumiałem, że on przeżywa za mało tych emocji. Jest jak takie dziecko, ja też mówię, że przeżywa ich za dużo.
Właśnie
jak...
dziecko przeżywa bardzo dużo emocji.
Aha.
Przecież każde dziecko przeżywa dużo emocji, prawda? Jest bardzo emocjonalne i patrzy przez świat nie przez pryzmat logicznego myślenia, a przez pryzmat tego, co czuje, bo to jest nasz pierwszy odruch.
Tak się zastanawiam, jeżeli chodzi o tę psychologię, bo tutaj powiedziałaś, że my potrafimy tak gorąco przedstawiać te uczucia, a psia miłość jest takim bardziej przywiązaniem. Ale psychologia też mówi, nie wiem, czy można to tak podzielić na psychologię ludzką i psychologię zwierzęcą.
Myślę, to jest osoba, która zajmuje się psychologią psów, jest behawiorystą.
Tak jak wspomniałaś tutaj o tej psychologii, że my ludzie mamy tak, że kochamy i te uczucia są takie gorące, tak jak tu określiłaś je, a że pies to raczej te uczucia to takie bardziej przywiązanie. Ale przecież są przypadki ludzi, którzy też nie potrafią tak okazywać tych uczuć. Też to nie jest tak, że oni od razu rodzą się z tym, że potrafią kochać, potrafią się przyjaźnić. Też uczymy się tych uczuć. To nie jest tak, że to tak z natury naszej wybucha.
No jasne, tylko chodzi o to właśnie, że w tej książce ten główny bohater, psi bohater, kocha tak jak człowiek, tak jak osoba, która się już nauczyła kochać, a jako pies... No, gdyby to był prawdziwy pies, to byś tak nie zachowywał. To, co mnie boli, to po prostu to, że często w recenzjach, które się gdzieś tam pojawiają, osoby, które to oceniają, stwierdzają, że tak, to jest to, tak psy na pewno czują, tak one myślą, a mi chodzi tylko o to, żeby się zatrzymać i pomyśleć trochę i zauważyć, że po prostu pies, prawdziwy pies tak się nie zachowuje, on robi to troszeczkę inaczej.
Ale to chyba w każdej książce masz tak, że postać główna jest trochę przerysowana. Jeśli byś miała postać seryjnego mordercy, też ktoś, jakiś psycholog mógłby ci zarzucić, że ale prawdziwy, seryjny morderca tak się nie zachowuje, to jest kilka detali, które tak o tym nie świadczą. Ty mówisz tak o tym psie, że pies by się tak nie zachowywał, ale mi się wydaje, że dla ogólnego obrazu tego zwierzęcia w tej książce, przynajmniej tak jak to przedstawiasz, nie czytałem tej książki, więc tutaj opieram się tylko na twoim zdaniu, to jest to dobre przedstawienie, no bo jednak jakiś ogólny zarys, tak ogólne przedstawienie tej behawiorystyki zwierzęcej, tak, tego psiego zachowania, jakiś tu został przedstawiony, więc chyba zamiar autora jakiś tu został osiągnięty.
Nie mamy dwóch tych samych osób, dwóch tych takich samych zabójców, bo możemy określić psychikę zabójcy, możemy określić psychikę jakiejś osoby, ale tak jak tu mówisz, Kuba, to będzie się różniło detalami. I myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o zwierzęta, o psy, no to też mamy pewien schemat, jak zachowują się psy, mamy pewien obraz psychologiczny, ale też nie można wszystkich do jednego zbioru podporządkować.
Tu chodzi tylko o to, że po prostu to nie jest taki obraz jeden do jednego i trzeba o tym pamiętać, bo poza tym to jest po prostu przyjemna książka do poczytania.
A propos przyjemnych książek, właśnie a propos tej książki, o której mówiłaś, czyli Był sobie pies, przypomniała mi się książka ze szkoły podstawowej, na pewno też czytaliście, o psie, który jeździł koleją. To też o psim przywiązaniu do właściciela, nie wiem, czy pamiętacie cokolwiek.
Klasyk. Tak.
No bez wątpienia klasyk.
Pamiętam z tego tak naprawdę tylko, że chyba zajęła mi 2 dni i trochę mi się zaszkliły oczy, gdy to czytałam. Aczkolwiek nawet imienia tego głównego, tego
Lampo.
No właśnie.
Lambro?
Lampo. Lampo.
Lampo.
Tak, nie mylić z Lambrem.
To było już tak dawno, że po prostu...
No faktycznie, faktycznie. No ale jednak to była jedna... myślę, z ważniejszych książek dla nas, po prostu przedstawiająca zwierzę, które czuje przywiązanie do człowieka, właśnie o którym wspominaliście wcześniej, ale też oddanie, bo przecież Lampo, jeśli można to tak ująć, poświęcił swoje życie dla ratowania córki zawiadowcy, który go przygarnął. Nie wiem, czy to pamiętacie.
No właśnie, myślę, że książka o psie, który jeździł koleją, to taka pozycja na liście lektur, taka pierwsza
Pierwsza poważna, powiedziałabym.
Pierwsza poważna, pierwsza chyba, przy której się wzruszyłam. I rzeczywiście myślę, że więcej powinno być takich lektur w spisie.
I myślę, że ta książka jest nie tylko dla dzieci, bo z tego, co pamiętam, to ona jest obowiązkowa w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Ale no, ten przekaz jest na tyle jakby, nie wiem, uniwersalny, że każdy ją może przeczytać tak naprawdę, niezależnie od wieku. Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam, nie.
Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi.
Przeskoczymy teraz z poważnego tematu, który poruszaliśmy wcześniej, do tematu, powiedziałabym, takiego bardziej zabawnego, Kuba. Co nam powiesz?
Ja bym powiedział takiego rubasznego nawet. Taki humor rubaszny, ludowy, taki zabawowy, jak z takich wiejskich dożynek, bym powiedział.
Zapowiada się ciekawie.
Tak. Ja tu sobie przygotowałem praktycznie trudno dostępne pozycje, ale... śmieszne. Co to jest? To jest literatura sowizdrzalska. Pokrótce, czym jest literatura sowizdrzalska? Kim był Dyl Sowizdrzał? Prawdopodobnie był, bo nie wiadomo, czy w ogóle istniała taka postać. To jest postać z folkloru niemieckiego, która po prostu wplatała ludziom różne figle, najogólniej mówiąc. Ale ta postać tak weszła do właśnie takiego... myślenia literackiego, że właśnie ukłuto nawet pojęcie literatury sowizdrzalskiej, która była właśnie w XVI, XVII wieku, czyli dosyć dawno, dosyć popularna. Ale co, jaki to ma związek ze zwierzętami? Tak? To odpowiedź jest dosyć prosta. Otóż kilka właśnie fraszek tutaj na naszym polskim gruncie napisanych, takiego tak zwanego nowego sowizdrzała, dotyczy właśnie sposobów polowania na zwierzęta. dosyć specyficznych sposobów, bym powiedział.
Może przybliżysz nam chociaż jeden sposób?
Na przykład on tu podaje dosyć drastyczny sposób polowania na zające. Mianowicie trzeba zającom dać cebuli, to zające sobie trochę popłaczą, a jak popłaczą, to zamarzną im oczy i będzie je widać nawet w ciemności, no bo będzie się odbijać światło.
Ciekawe podejście.
Niesamowite, że też myśliwi teraz z tego nie korzystają.
Tak, czy polowanie na wilka, że trzeba po prostu wsadzić rękę w paszczę wilka, pogrzebać, aż tak sięgnie się ręką do ogona, tak, ale tak od środka wilka. Należy tam złapać i wywinąć wilka na drugą stronę. Na pewno to jest bardzo praktyczne.
No, czy to jest praktyczne, to ręki bym sobie nie dała uciąć.
Nie?
BHP tam tych czasów no, nie istniało po prostu.
Tak, ale to od razu widać, że to jest po prostu napisane tylko po to, żeby było takie ku uciesze ludu. Miało być zabawne. Tu nie ma żadnego prawdopodobieństwa w tym, że coś tu jest... Ale... Że coś tu ma się stać naprawdę, tak?
Ja bym teraz takie fraszki serwowała współczesnym myśliwym, żeby może zastanowili się, że no, tutaj jest to potraktowane w taki prześmiewczy sposób, ale żeby też zastanowili się nad tymi metodami, których używają. Nie mówię tutaj, żeby zaczęli używać takich metod, ale taki prześmiewczy sposób może też dać im do myślenia, żeby tego polowania... tego swojego, tej swojej rozrywki, bo oni często to tak określają jako rozrywkę, zaprzestali, albo żeby zastanowili się nad tym, co robią tej naturze.
I tu masz bardzo dobrą puentę, bo bym tu przeszedł właśnie, skończył już o książkach ogólnie i przeszedł do rozrywek, które będą w tym tygodniu, który teraz będzie.
Nie będziesz zapraszał na polowanie?
Nie.
Ewentualnie polowanie na książki.
Na książki albo na autorów, którzy tutaj nas w Trójmieście odwiedzą.
16 listopada w czwartek o godzinie 17:30 w filii Gdańskiej Biblioteki Miejskiej przy ulicy Mariackiej odbędzie się spotkanie z Andrzejem Perepeczko, autorem książek o tematyce morskiej.
I tego samego dnia, też w czwartek i nawet o tej samej godzinie, 17:30, ale w bibliotece Kokoszki na ulicy Azaliowej odbędzie się promocja książki Ewy Przydrygi Motyle i ćmy. Szerzej mówiąc, jest to jej debiut literacki, w którym zabiera czytelnika do Francji, do jej wiosek, do jej metropolii.
Również 16 listopada w czwartek, tym razem o godzinie 18, w bibliotece Manhattan przy Alei Grunwaldzkiej odbędzie się spotkanie autorskie ze Stanisławem Danielewiczem i Marcinem Jakobsonem, autorami książki Rokowisko Trójmiasta, lata 70.
A 18 listopada, to już jest sobota, o godzinie 14:30 w Muzeum Emigracji w Gdyni, to jest przy ulicy Polskiej, odbędzie się spotkanie z Maciejem Czarneckim, autorem książki Dzieci Norwegii o państwie nadopiekuńczym. Książka ta, mówiąc pokrótce, opowiada o norweskim systemie opieki społecznej, który jest dosyć kontrowersyjny, bo zabiera wielu emigrantom dzieci, odbiera.
19 listopada, czyli w niedzielę, o godzinie 13 w tym samym miejscu, czyli w Muzeum Emigracji w Gdyni, odbędzie się spotkanie z Iloną Wiśniewską, autorką książki Hen na północy Norwegii, czyli pozostajemy w klimacie Norwegii, klimacie zimnym.
Skandynawskim.
Dokładnie.
Tak, tylko tu już jest bardziej takie odludzie Norwegii. Życie odludzia Norwegii. I to na przyszły tydzień z naszych zapowiedzi tyle.
Dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji. Anna Torchan.
Katarzyna Grzyb.
Aleksandra Brzezińska.
Jakub Ruźniak. Do usłyszenia.
Raport literacki.